Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o szkodliwości izoglukozy wraz ze znacznym spożyciem cukru, nie tylko w różnych napojach słodzonych syropem glukozowo-fruktozowym, ale także w innych produktach spożywczych. Jak wspominałam w jednym z programów, badania zwłaszcza nad epidemią nadwagi i otyłości, a także innych schorzeń określanych jako dietozależne, dowodzą, że nie tylko poziom spożycia tłuszczów wpływa na zaburzenia metaboliczne, sprzyjając otyłości, ale ważnymi czynnikami ryzyka schorzeń określanych właśnie jako zależne od diety, takie jak miażdżyca, czy powikłana szczególnie chorobą niedokrwienną serca, zawałem czy udarem, cukrzyca typu drugiego z nowotworami, upośledzeniem funkcji układu immunologicznego, jest obok spożywania tłuszczu powodem tych chorób nadmierne spożywanie cukru. Produkty spożywcze, które zawierają cukier, są jednak najchętniej spożywanymi pokarmami, co ma wynikać z pamięci smaku. Mechanizmy odpowiedzialne za odczuwanie smaku mają pojawiać się już w życiu płodowym i ponieważ pierwszym pokarmem dziecka jest mleko kobiece zawierające laktozę, niemowlęta wykazują większe upodobanie do słodkiego pożywienia, co następnie powoduje problemy przy wprowadzaniu do żywienia małych dzieci, a także w starszym wieku, mniej słodkich warzyw. Ponadto poziom monosacharydów we krwi człowieka koreluje z wydzielaniem przez przysadkę mózgową serotoniny, która wpływa na poprawę nastroju. Preferowanie słodkiego smaku jest spowodowane również czynnikami społeczno-kulturowymi, choćby poprzez dawanie dzieciom słodyczy jako nagrody. Jak wiadomo, produkty węglowodanowe dostarczają energii, natomiast słone zazwyczaj zawierają niezbędne składniki mineralne, jakie za pomocą smaku odróżniamy od szkodliwych dla zdrowia, najczęściej o gorzkim smaku, który ma sygnalizować obecność toksyn, oczywiście nie we wszystkich przypadkach. Z kolei kwaśny smak ma świadczyć o niedojrzałości czy nieświeżości pożywienia. Najbardziej znaną substancją słodzącą dostępną na świecie jest sacharoza, czyli zwykły cukier stołowy, jaki już był opisywany w IV wieku przed naszą erą. Początkowo cukier otrzymywany był z trzciny cukrowej. Te słodkie właściwości trzciny cukrowej zostały odkryte podczas przeżuwania jej liści, a następnie zauważono, że długotrwałe gotowanie trzciny pozwala otrzymywać syrop, który daje się suszyć i przechowywać. Rozwój cukrownictwa nastąpił w VII wieku, kiedy to Arabowie podczas podboju Bliskiego Wschodu ukradli tajemnicę produkcji cukru, zakładając przemysłową rafinerię pierwszą. Sacharoza została wprowadzona do Europy dzięki wyprawom krzyżowym, jednak cukier długo należał do towarów egzotycznych i luksusowych, podawanych w postaci głów cukrowych jako danie wykwintne, głównie na stołach szlacheckich, chociaż ciągle nie był składnikiem potraw. Sacharozę próbowano także pozyskać z innych produktów, z marchwi, z syropu klonowego. Jednakże okazało się to zbyt kosztowne i nie wykorzystano tego sposobu wytwarzania cukru na skalę przemysłową. Dopiero pod koniec XVIII wieku wyodrębniono sacharozę z buraków cukrowych. W 1900 roku światowa produkcja cukru sacharozy osiągnęła 11 milionów ton i wzrasta każdego roku. Powodem opracowania nowych substancji słodzących o stosunkowo wysokiej sile słodzenia były potrzeby przemysłowe z uzyskaniem bardziej wydajnych i tańszych niż cukier z buraków produktów i wpływających także w znacznym stopniu na właściwości fizyko-chemiczne, które mogły być powszechnie stosowane w produkcji żywności. I tak w latach 70. XX wieku wyprodukowano syrop glukozowo-fruktozowy, określany skrótem od angielskiej nazwy HFCS. Najpierw otrzymywany był on z kukurydzy, dodawany wyłącznie do słodzonych napojów, jednak obecnie jest dodawany właściwie do wszystkich produkowanych produktów nabiałowych, pieczywa, wędlin, słodyczy, soków. Zaobserwowano w związku z powszechnym użyciem tego produktu, tej substancji słodzącej, że zbyt duże spożywanie produktów o wysokiej wartości energetycznej, zawierających łatwo przyswajalne węglowodany w postaci sacharozy, czy też tychże nowych syropów roślinnych, jest uznawane za dodatkowy czynnik poza tłuszczami, jak mówiłam na wstępie, epidemii otyłości i innych już wymienianych przeze mnie chorób dietozależnych. Dopiero niedawno cukier stołowy i syropy zaczęto także zastępować innego rodzaju produktami, zwłaszcza słodzikami różnego typu, które co prawda ograniczają ilość kalorii, jaka dostaje się do organizmu, zmniejszając możliwość nadwagi, ale prowokując różnego rodzaju zaburzenia gospodarki węglowodanowej, bez także wpływając negatywnie na zdrowie. Zwykle za nadwagę i otyłość w wielu opracowaniach obwiniany jest postęp technologiczny prowadzący do zmniejszenia zużycia energii w związku z rozwojem technologii różnych, nadmiarem spożywania produktów przetworzonych, napojów i małym wysiłkiem fizycznym. Epidemia jednak ostatnio, zwłaszcza nadwagi i otyłości, kojarzona jest wprowadzeniem w przemyśle spożywczym wspomnianego już przeze mnie syropu fruktozowo-glukozowego, czyli mieszaniny fruktozy i glukozy zamiast sacharozy. Syrop fruktozowo-glukozowy ma zawartość 55 fruktozy i od 42 do 45 glukozy. Natomiast jest także w Stanach Zjednoczonych nieco inna proporcja. W Polsce tenże syrop, jak potem jeszcze powiem, przeważa, właściwie występuje we wszystkich napojach gazowanych, słodkich. I za chwilę opowiem Państwu o fruktozie i mechanizmie chorobowym powstającym wskutek nadużywania tegoż syropu fruktozowo-glukozowego. Fruktoza jest prostym węglowodanem występującym we wszystkich owocach i w miodzie, jaka jest nie tylko słodka, ale bardzo dobrze rozpuszczalna. Pomimo, że fruktoza budową przypomina glukozę, w organizmie człowieka ulega znacznie wolniejszemu wchłanianiu, odznaczając się niskim indeksem glikemicznym, czyli wolniejszym przyrostem poziomu cukru we krwi po spożyciu posiłku, który zawiera fruktozę. Metabolizm fruktozy zachodzi w komórkach wątrobowych, między innymi przy udziale frukokinazy, jednak proces ten nie jest regulowany na zasadzie sprzężenia zwrotnego ujemnego, nadmiar fruktozy nie może zostać zmagazynowany w postaci glikogenu, jak to występuje przy nadmiarze glukozy we krwi. Wtedy glukoza jest zamieniana w glikogen. Fruktoza nie jest zamieniana w glikogen, ale wytwarza się z fruktozy kwas pirogronowy, a także trójglicerole. Do niedawna fruktoza z powodu właśnie wspomnianego niskiego indeksu glikemicznego była uznawana przez dietetyków za właśnie wskazany i zdrowy zamiennik cukru stołowego. Wynikało to, jak już mówiłam, z powodu braku takiego szybkiego wzrostu stężenia glukozy we krwi, brak wzrostu bardzo intensywnie glukozy we krwi jest powodem nagłego wyrzutu insuliny. W tym przypadku ten wyrzut insuliny przez komórki beta wysp trzustkowych jest mniejszy, w związku z tym fruktoza była polecana przez dietetyków. Jednak obecnie badania wskazują na związek między zwiększonym spożyciem fruktozy w diecie, a występowaniem podwyższonego poziomu trójgliceroli ze stłuszczeniem wątroby spowodowanym nagromadzeniem kwasów tłuszczowych w komórkach wątrobowych, także ze zwiększoną opornością tkanek na insulinę wraz ze wzrostem spożywania fruktozy. Zwiększa się w związku z tym występowanie nadciśnienia tętniczego, dochodzi także do wzrostu poziomu kwasu moczowego. Fruktoza ponadto ma właściwości redukcyjne, przez co reaguje z białkami, prowadząc do nasilenia końcowych produktów przemiany białek, które biorą udział, jak się okazuje, w patogenezie wielu chorób układu sercowo-naczyniowego, ale także innych zaburzeń metabolicznych. Transportem dla fruktozy w komórce jest specjalne białko GLUT, które przenosi fruktozę przez błonę komórkową. Jako mechanizm patogenetyczny działania syropu podawana jest większa niż w przypadku sacharozy zawartość w syropie glukozowym fruktozy, która jest odpowiedzialna właśnie za wzrost poziomu kwasu moczowego, co ma przebiegać z pobudzeniem lipogenezy, czyli przekształcania tejże fruktozy w tłuszcz, w kwasy tłuszczowe. Z tego względu, o którym mówiłam poprzednio, że fruktoza nie zostaje zamieniona w komórce wątrobowej na glikogen. Lipogeneza, czyli wytwarzanie związków tłuszczowych z fruktozy, prowadzi do wzrostu poziomu trójglicerydów, cholesterolu frakcji VLDL, z fruktozy także powstaje, jak już mówiłam, tłuszcz, który szczególnie jest magazynowany w okolicy jamy brzusznej, tak, jest powodem otyłości trzewnej, co skutkuje chorobami metabolicznymi, szczególnie, jak już powiedziałam, nadciśnieniem tętniczym i niealkoholowym stłuszczeniem wątroby. Wzrost poziomu cukru zwykle prowadzi do wzrostu poziomu insuliny, która razem z innym enzymem czy hormonem leptyną odgrywają rolę także w regulacji poziomu apetytu. I niski poziom insuliny, który występuje przy podawaniu fruktozy, warunkuje jednocześnie niski poziom leptyny. Podobnie odwrotnie, podwyższony poziom insuliny stymuluje tkankę tłuszczową do wydzielania hormonu leptyny. Leptyna jest wytwarzana przez tkankę tłuszczową, powiązana wieloma z neuroreceptorami w mózgu, które mają zdolność hamowania apetytu. Zjedzenie produktu o wysokiej zawartości fruktozy, jak wszyscy wiemy, owoców, czy też produktów teraz dosładzanych syropem glukozowo-fruktozowym, zwiększa ilość leptyny i nie powoduje zahamowania łaknienia. Nie prowadzi wręcz do wzrostu apetytu. Fruktoza powoduje także wzrost stężenia innego hormonu, greliny, tak zwanego hormonu głodu wydzielanego w żołądku. Przy niedostatku pożywienia stymuluje grelina wydzielanie soków żołądkowych z odczuwaniem głodu po zjedzeniu produktów wysokofruktozowych. Odczuwany jest nadal głód. Ten mechanizm jest znany po owocach, tak że nam się chce jeść. W dalszym ciągu owoce nie mają właściwości sycących, a z drugiej strony wszystkie produkty, które są słodzone fruktozowo-glukozowym syropem, również nie dają nasycenia. Jak już mówiłam, fruktoza ulega przemianom w wątrobie, jest tam metabolizowana do kwasu moczowego i przy dużej ilości fruktozy dochodzi do wzrostu poziomu kwasu moczowego, czyli hiperurikemii, która jednocześnie zmniejsza ilość powstającego w naczyniach tlenku azotu, który ma działanie rozszerzające na naczynia wieńcowe i nie tylko na naczynia wieńcowe, właściwie wszystkie naczynia. To z kolei prowadzi do zmniejszenia ukrwienia i te negatywne skutki diety bogato-fruktozowej badano na zwierzętach, u których po 2 miesiącach takiej diety obserwowano właśnie wzrost trójglicerydów, wzrost poziomu kwasu moczowego, insuliny z nieznacznym wzrostem, ze znacznym wzrostem masy ciała, czemu w pewien sposób, jak badano, można przeciwdziałać, obniżając poziom kwasu moczowego za pomocą leku, który jest używany do zmniejszenia poziomu kwasu moczowego o nazwie allopurinol. Obserwowano także zmiany w kanalikach nerkowych pod wpływem takiej diety bogato-fruktozowej. Jak już mówiłam, wzrost ciśnienia, wzrost stężenia trójglicerydów z powstaniem insulinooporności i zespołu metabolicznego. Ostatnio także w związku z epidemią nadwagi otyłości prowadzone są badania dodatkowo w związku z zaburzeniami flory bakteryjnej jelit, która już udowodniono, ma powodować powstawanie otyłości. Dowiedziono, że niektóre rodzaje bakterii nie posiadają zdolności rozkładania sacharozy, czy też syropu fruktozowo-glukozowego. Jak piszą autorzy opracowań, z psychologicznego punktu widzenia szczególnie dobrze ten syrop fruktozowo-glukozowy nadaje się na przyczynę otyłości, pochodzenia nadwagi, zwłaszcza przy małej aktywności fizycznej, nadmiernego spożywania różnego rodzaju przetworzonych produktów. Mimo to jednak, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, już od 2006 roku próbuje się wyeliminować tenże syrop fruktozowo-glukozowy, jednak ciągle prowadzone są badania. Szybkość pochłaniania fruktozy jest większa przy równoczesnym wchłanianiu tej samej ilości glukozy, będąc hamowana przez obecność sacharozy i pewnego enzymu w świetle jelita, i przy braku glukozy fruktoza nie jest wchłaniana w całości. Jest transportowana do jelita grubego i to stanowi pożywkę jednocześnie dla różnych bakterii czy też grzybów w jelicie grubym. Podawany allopurinol, jak mówiłam, czyli preparat, który zmniejsza poziom kwasu moczowego we krwi powstałego z nadmiaru tejże fruktozy, nie ma wpływu jednak na te wszystkie zaburzenia, jedynie zapobiega wzrostowi ciśnienia tętniczego. Niekorzystne oddziaływanie fruktozy na organizm ma również wynikać z metabolizowania fruktozy tylko w wątrobie, jako produkt powstający z lipogenezy, również hamuje oksydację kwasów tłuszczowych i prowadzi do tych zaburzeń, o których już mówiłam, czyli wzrostu frakcji VLD lipidów, trójglicerydów, co w konsekwencji prowadzi do stłuszczenia wątroby, tak zwanego niealkoholowego. Doniesiono także, że równoczesne spożywanie nienasyconych kwasów tłuszczowych zawartych w olejach czy w diecie z dużą ilością ryb zapobiega tymże powikłaniom. Poza takimi zaburzeniami jak insulinooporność, mechanizm szkodliwości fruktozy ma być związany z patologicznym wpływem także na bilans energetyczny organizmu. Jak już mówiłam, spożycie fruktozy, owoców czy syropu fruktozowo-glukozowego nie daje uczucia sytości, a co zwiększa łaknienie. Wykazano także w badaniach, że spożywanie tej samej ilości węglowodanów w postaci płynnej, czyli soków, i w postaci stałej powoduje większy głód przy braku kompensacyjnego zmniejszenia innych pokarmów, a także wzrost masy ciała w przypadku płynnych węglowodanów. Jednak badania porównawcze przewlekłego oddziaływania tychże substancji nadal są niewystarczające. W związku z tym prowadzone są także badania, o których mówiłam, na temat flory bakteryjnej. Flora bakteryjna, saprofityczna, znajdująca się w przewodzie pokarmowym, jest teraz tematem wielu badań i dowiedziono, że zmiany tej flory w wielu stanach chorobowych prowadzą do występowania otyłości. Stwierdzono nierównowagę między dwiema głównymi typami bakterii jelitowych, czyli gram plus i gram minus. Na korzyść gram plus wykazano zwiększone stężenie krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, na przykład w jelicie grubym osób otyłych, gdzie relacja jest odwrotna tychże bakterii. Także wiadomo, że bakterie saprofityczne przewodu pokarmowego, ich nieprawidłowy skład może być także powodem otyłości. Podejrzewa się ponadto, że na rozwój wybranych szczepów bakteryjnych może wpływać, jak już mówiłam, fakt dłuższej obecności w jelicie zarówno glukozy, jak i fruktozy po spożywaniu nadmiernych ilości syropu fruktozowo-glukozowego. W przypadku sacharozy rozkładanej w obrębie kosmków jelitowych bardzo szybko przyswajane są monosacharydy i nie stanowią one powodem zaburzenia w takiej ilości, jak w przypadku syropu fruktozowo-glukozowego. Za chwilę opowiem o spożyciach napojów, w których występuje tenże syrop glukozowo-fruktozowy. Ostatnio występuje znaczący wzrost spożycia napojów określanych z angielska jako soft drink. W Polsce wymaga też, że te napoje wymagają uwzględnienia ichże w codziennej diecie. Dlatego wskazane jest oznaczanie zawartości zarówno fruktozy, glukozy, jak i sacharozy w napojach wraz z określeniem, w jakim stopniu w napojach cukry pokrywają dzienne zapotrzebowanie organizmu w ogóle na cukier. Syrop glukozowo-fruktozowy w Stanach jest produkowany bardziej z skrobi kukurydzianej, rzadziej z pszenicznej. Pod wpływem enzymów i kwasu w skrobia jest przetwarzana do formy jasnożółtej cieczy, która w zależności od składu może zawierać, tak jak już mówiłam, 42, a nawet do 55% fruktozy i od 58% do 45% glukozy. Sacharoza natomiast, czyli cukier, który otrzymywany jest z buraków cukrowych, tak zwany cukier stołowy, ma zawartość fruktozy i glukozy w równej ilości. Wzrastające spożycie napojów wskazuje, jak już powiedziałam, na konieczność uwzględnienia zawartych w nich cukrów, dlatego że okazuje się, że jedna szklanka takiego napoju może zawierać nawet więcej niż 20% zapotrzebowania na cukier dziennie. Wystarczy pomnożyć, wypijając litr Coca-Coli, można już przekroczyć ilość cukru, jaka powinna być w organizmie w ciągu doby. Świadomość dużej zawartości cukru w tychże napojach gazowanych, czyli takich jak wspomniana Coca-Cola, orężada, ale także innych, które, jak Państwo przyjrzycie się tym, że napoje ma w zasadzie napisom, które tam się znajdują, we wszystkich znajduje się syrop glukozowo-fruktozowy i w związku z tym oznaczane są, jest konieczność, ustawodawstwo zobowiązuje producentów napojów bezalkoholowych do zamieszczania na etykietach rodzaju ilości węglowodanów, szczególnie jeżeli w jednym opakowaniu przekracza to 20%, także zawartość słodzików. Na etykietach powinny być wypisane wszystkie produkty, czy część glukoza, jak i fruktoza, czy syrop fruktozowo-glukozowy, czy fruktozowo-galaktozowy. Również powinny istnieć na tychże etykietach wyszczególnione inne cukry, czy syropy. W Polsce średnio spożywa się od 50 do 70 kg cukru rocznie, czyli jak obliczono, jest to przynajmniej 10 razy więcej niż 100 lat temu. Wzrost spożycia potraw gotowych, przemysłowych, jedzenie tak zwanych pustych kalorii ma być powodem właśnie nadwagi i otyłości. Podkreślane jest w opracowaniach, że na przestrzeni ostatnich lat bardzo zmieniły się nawyki żywieniowe. Wszędzie jest obecna Coca-Cola, inne napoje określone, jak już mówiłam po angielsku, jako soft drinki, różnego rodzaju orężady, toniki czy wody smakowe. W badaniach prowadzonych w Stanach Zjednoczonych, które obejmowały lata od 70 do 2006, ustalono, że ilość kalorii dostarczana z tymi napojami wzrosła z 65 do 160 na jedną osobę. Ponadto w ostatnich latach zmieniły się także substancje słodzące. Stosowano kiedyś wyłącznie sacharozę, obecnie, jak już mówiłam, występuje nie tylko syrop glukozowo-fruktozowy, określany także izoglukozą, ale różnego rodzaju słodziki. Oprócz dostarczania nadliczbowych kalorii istnieje możliwość przedawkowania, a nawet uzależnienia się od tychże cukrów, które są powodem powstawania chorób cywilizacyjnych. Ponadto wpływ cukrów prostych przyspiesza procesy starzenia, wywołuje próchnicę zębów, prowokuje niebezpieczne zaburzenia, takie choćby jak insulinooporność. Dla przykładu przekażę Państwu, które dla przykładu Coca-Cola, która poza wodą i dwutlenkiem węgla zawiera barwniki E150, kwasy fosforowe, substancje słodzące w Coca-Coli to cyklaminian sodu, acesulfan, aspartan, aromaty, także oczywiście kofeina, która tam jest w ilości nawet do 100 mg, różnego rodzaju regulatory kwasowości, kwas cytrynowy. dietetyczny napój izotoniczny, niegazowany, jako przykład podaję, z jagód i owoców tropikalnych, wewnątrz zawiera wodę, kwas cytrynowy, chlorek sodu, aromaty, regulatory kwasowości, cytrynian trójpotasowy, chlorek magnezu, chlorek wapnia, fosforan trójpotasowy, substancje słodzące takie jak sacharoza, acesulfan i barwniki. Można te wszystkie dane przeczytać na etykietach opakowań napojów i zawartość w piśmiennictwie podawane są właśnie największe ilości, właściwie we wszystkich, których w piśmiennictwie są uwzględniane napoje słodzone. Jest tam zawsze izoglukoza i inne substancje barwiące, zwłaszcza karmel, który także nie ma zbyt dobrego wpływu. Również są kwasy fosforowe, brylantowy, aspartan, acesulfan. Wystarczy poczytać etykiety i koniecznie ograniczyć ilość spożywanych cukrów. Najlepiej przygotowując w domu albo soki, albo kompoty. To tyle, co w dzisiejszym programie, w związku też z omawianiem tego problemu na forum Parlamentu Europejskiego i szkodliwości izoglukozy chciałam Państwu przekazać. Bóg dopomóż za uwagę. Z Panem Bogiem.